Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Drodzy, dzisiaj chciałbym poruszyć taki obszar, temat, który jest rzadko poruszany. A za chwileczkę powiem, o co chodzi. Rozpocznę może pewną anegdotą, pewną historią. Pewna koleżanka zwierza się pewnej drugiej swojej koleżance i mówi tak. W ubiegłym tygodniu, jadąc męża BMW do pracy, w pewnym momencie zauważyłam, że zapaliła się czerwona lampka, taka kontrolka. Więc dzwonię do niego i mówię, a on wydziera się na mnie i krzyczy, to olej, więc to olałam. I potem mówi dalej, ujechałam jeszcze 5 kilometrów i nagle silnik zatrzymał się, przestał pracować, a spod maski wydobywały się kłęby dymu. Drodzy, jest to historia, może niezbyt częsta, ale zdarza się, że ktoś zlekceważy wskazania czujników, na przykład w samochodzie. Mogą być inne urządzenia. I skutki mogą być bardzo bolesne, bardzo opłakane. Drodzy, tą historię, czy tą anegdotę opowiedziałem, żeby skierować też naszą uwagę na człowieka. Bóg umieścił w nas pewien czujnik, który nas ma informować o pewnych okolicznościach, zdarzeniach. A oczywiście mowa o sumieniu. Każdy z nas je ma. I każdy z nas miał z nim do czynienia. I to nie jeden raz, wielokrotnie. Sumienie jest takim bardzo ciekawym elementem, który funkcjonuje w nas. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 2 rozdział, 15 werset, napisał tak. Dowodzą oni, mówił oczywiście o poganach, jest to taki fragment, którym Paweł udowadnia winę wszystkich ludzi, zarówno Żydów, jak i pogan. I w stosunku do pogan wysunął taki dowód, że w ich sercach jest sumienie. I napisał tak. Oni, poganie, dowodzą, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub biorą w obronę. Paweł mówi tutaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze mówi o sumieniu. Wewnętrzny kodeks moralny. Każdy z nas ma jakiś wewnętrzny kodeks moralny. Coś, co mamy ukształtowane, mówimy, to jest zabronione, to jest dozwolone. Tak można postępować, tak nie należy postępować. Jest on ukształtowany w wyniku Bożego prawa, które jest zapisane w naszych sercach, ale również jest zdeformowane przez wychowanie, przez środowisko, w którym żyjemy, przez pewne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na nasze sumienie i mogą je deformować. Drodzy, takim przykładem bardzo proszę o diagram numer 1. Proszę zobaczcie, tutaj po waszej lewej stronie jest mała dziewczynka, która przed chwileczką skłamała. Znamy ten gest małych dzieci, tak? Coś wyszło z ust, co było nieprawdą i zatykają rączką swoje usta. No jak to mogło wyjść, tak? To sumienie zadziałało natychmiast u tej dziewczynki. Ale obok mamy tą samą dziewczynkę 30 lat później i też przed chwilą skłamała. Czy widać na jej twarzy coś? Dobrze wygląda, prawda? Całkiem dobrze wygląda. Trzeba sobie zadać pytanie, co się wydarzyło pomiędzy tym 6 czy 7 rokiem życia a 40 rokiem życia. To sumienie zostało zdeformowane, ukształtowane w taki sposób, że funkcjonuje i na zewnątrz nie widać, co dzieje się w środku. Dobrze, jeśli tylko nie widać. Gorzej jest, jeśli to sumienie już nie ma wpływu na wewnętrznego człowieka. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której Paweł mówi, to myśli. Każdy z nas albo przed popełnieniem grzechu, albo po popełnieniu grzechu prowadzi wewnętrzny dialog. I Paweł o tym mówi, że nasze sumienie, ten kodeks moralny napomina nas i wskazuje na grzech, który albo chcemy popełnić, czy mamy zamiar popełnić, albo już popełniliśmy. I drodzy, pozwoliłem sobie przygotować taki przykład Kowalskiego. Wyobraźmy sobie Kowalskiego, który złożył deklarację w Urzędzie Skarbowym. Prowadzi firmę, całkiem nieźle się kręci i jak co roku miał obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego rozliczenie. Jakiś tam PIT, nie wiem jaki, bo my duchowni mamy inny. W każdym razie porozliczał wszystko tak, żeby wyjść na swoje. Oczywiście nie wskazał pewnych dochodów, zawyżył pewne koszty i w ten sposób wygospodarował dodatkowe pieniądze. Następnie zawiózł do Urzędu Skarbowego deklarację, złożył ją i wraca do domu. I sumienie mówi, oszukałeś, skłamałeś. I zaczyna wywiązywać się dialog w sercu tego Kowalskiego. I zaczyna drugi głos mówić, wszyscy kradną i oszukują w tym kraju. Ale znów głos sumienia mówi, jesteś chrześcijaninem i nie powinieneś tak postępować. I wtedy znów ta druga strona mówi, zrobiłem to dla mojej rodziny, bo przecież nam się za bardzo nie przelewa. Sumienie znów mówi, to nie są twoje pieniądze, to ale skarbu państwa. Nie będę wspierał PiSu, który szasta pieniędzmi na lewo i na prawo. Mamy tu okazję zobaczyć, jaka orientacja polityczna, tak? Przy okazji. I wreszcie sumienie mówi, nieważne, kto jest u władzy, podatek trzeba płacić. Ten dialog może się ciągnąć, ale każdy z nas zapewne albo w sposób świadomy uczestniczył, albo nawet podświadomy. Dyskutujemy, spieramy się, bo jakby chcemy wyjść na swoje, ale oczywiście sumienie jest nieugięte. Biblia mówi o sumieniu. Można sobie zadać pytanie, czy to jest ważne. Są różne szkoły na ten temat i niektórzy mówią, że sumienie już nie jest ważne. Że jesteśmy zbawieni z łaski, przez wiarę i żyj tak, jak najlepiej potrafisz. Bóg cię kocha takim, jaki jesteś. Czy to jest właściwa postawa? Czy sumienie ma jakieś znaczenie w moim chrześcijańskim życiu? Właśnie to jest temat, to jest pytanie, na które dzisiaj chciałbym szukać odpowiedzi. Pierwsze miejsce, na które chciałbym zwrócić uwagę, jest pierwszy list Tymoteusza, pierwszy rozdział, 18 werset. I apostoł Paweł tak napisał do Tymoteusza, ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nim dobry bój wiary, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Użyte jest tutaj słowo dobre sumienie, a więc już mamy odpowiedź. Pierwsi chrześcijanie, apostołowie zachęcali, wręcz tutaj mamy słowo nakazuje ci. Czyli to nie jest coś takiego, że mogę, a nie muszę. Apostoł Paweł mówi do tego młodego człowieka, jakim wtedy był Tymoteusz, Tymoteuszu, synu mój, nakazuje ci, abyś zadbał, abyś pilnował o swoje dobre sumienie. Słowo dobre ma tutaj ogromne znaczenie, ponieważ jest tutaj użyte to samo słowo, które Pan Jezus użył przy czworakiej roli, kiedy mówił, a na dobrej ziemi, że ziarno padło na dobrą ziemię. Dokładnie to samo słowo jest użyte w tym miejscu. Dobre sumienie właściwie reaguje na grzech. To tak, jakbyśmy przyrównali nawigację w samochodzie. Są różne w naszym aucie, które mamy. Mamy nawigację, której można włączyć takie ostrzeżenia, jeśli przekroczy się prędkość. I często, kiedy jadę, słyszę głos z głośników, taki nieznoszący sprzeciwu ton, przekroczyłeś dozwoloną prędkość. I na ekraniku pojawia się na czerwono już znak ograniczania szybkości, na czerwono. I wtedy wiem, że przekroczyłem prędkość. Dopóki jej nie przekraczam, wszystko jest w porządku. W momencie, kiedy tylko troszeczkę, natychmiast reaguje. I myślę, że taka nawigacja jest dobrym przykładem tego, jak powinno działać sumienie. Ono powinno nas informować, zarówno po przekroczeniu jakiegoś nakazu czy zakazu, ale również i przed. I za chwileczkę też o tym będziemy mówić. Drugie miejsce, które chciałbym przywołać, to jest 1 Tymoteusza 1,18. Ten nakaz daję ci, Tymoteuszu, abyś według dawnych... O, przepraszam, już tu przeskoczyłem. 1 Tymoteusza 3,18. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi na brudnego zysku, ale, werset 9 mówi, zachowujący tajemnice wiary wraz z czystym sumieniem. I tutaj jest użyte inne słowo. Już nie dobre, tylko czyste sumienie. To czyste sumienie, to słowo czysty również zostało użyte na przykład, kiedy jest opis, jak grzebano Pana Jezusa i owijano w płótna. I tam jest użyte to samo słowo, że te płótna były czyste. W czyste płótna zawinęli Pana Jezusa i złożyli do grobu. A więc mamy drugie słowo, które cechuje, powinno cechować dobre sumienie. Czyste sumienie. Co to znaczy, że sumienie ma być czyste? Dobre pytanie. Tak jak przed chwileczką wskazywałem, każdy z nas doświadczy upadku w grzech i takiego poczucia winy, nawet poczucia potępienia. I czasami możemy chodzić z tym całe lata, mając takie poczucie przed Bogiem, może przed ludźmi, że zrobiliśmy coś, co jest niewybaczalne i nie potrafimy sobie wybaczyć, nie potrafimy przyjść przed Boży tron i chodzimy z takim zanieczyszczonym sumieniem. Inna sytuacja może być taka, że lekceważymy grzech i mówimy to co, to żaden problem i chodzimy z takim zanieczyszczeniem przed Bożym obliczem, bo grzech to nie tylko nieczyste sumienie, to nie tylko poczucie winy, ale to również wina przed Bogiem. Grzech powoduje winę człowieka przed Bogiem. A więc wyrzuty sumienia. Jak działa sumienie w praktyce? Warto się temu przyjrzeć. Ostatnio też w klubie mówiliśmy na ten temat. I dzisiaj chciałbym również tutaj przyjrzeć się bliżej, jak takie sumienie działa w naszym codziennym życiu. I chciałbym posłużyć się fragmentem Bożego Słowa, które jest zapisane w liście Jakuba, 1 rozdział, 14 i 15 werset. I czytamy tak, że każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. I werset 15 mówi, potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na dwa ważne słowa, które są zawarte w tym fragmencie. Pierwsze to słowo każdy. Każdy oznacza co? Każdy, tak? Czyli ja również. A więc musimy mieć tą świadomość, że nie ma wyłączeń, jeśli chodzi o pokuszenie. Każdy z nas jest narażony na pokusy. Jeśli żyjemy w przeświadczeniu, że to mnie nie dotyczy, żyjemy w wielkim złudzeniu. Ty i ja każdego dnia, każdej chwili jesteśmy narażeni na pokusy. I nie ma nikogo na tej ziemi, kto mógłby powiedzieć, ja jestem od tego wolny. I to jest pierwsza prawda dotycząca właśnie tego. Drugie to jest, każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. I to słowo własne ma również ogromne znaczenie, bo oznacza, że każdy ma taką osobistą listę słabości, przez które szatan może wejść do twojego życia. Szatan doskonale zna tą listę, twoją listę, moją listę. On nie musi się wiele zastanawiać. On wie, gdzie są moje słabości, ale również wie, gdzie są twoje słabości. Wiecie, to jest smutne, że często my, chrześcijanie, nie znamy tej listy. Nie zastanawiamy się nad tym. Można powiedzieć, że niektórych to nie interesuje. To jest wielki błąd, jeśli chodzi o zwycięskie życie. Ciekawostką jest też to, że szatan nie kusi nas niczym spoza tej listy. Na przykład mnie nie kusi, jeśli chodzi o narkotyki czy alkohol. Nie mam z tym żadnych problemów, bo nigdy nie miałem. Nigdy nie piłem, nigdy nie wpadłem w jakiś nałóg. Dlatego jestem wolny, nie muszę się tego obawiać. Ale są inne dziedziny, w których szatan wie, że jestem podatny. I podobnie jest w twoim życiu. Są rzeczy, które mówisz, no jak tak ludzie mogą się czemuś takiemu poddać i żyć w jakimś takim upodleniu, w zniewoleniu. No tak, to nie jest twój problem, ale ty masz inny. Każdy z nas ma swoją listę i powinniśmy w pokorze poznać ją i wiedzieć, z której strony może nadejść atak. To słowo każdy ma własne pożądliwości, ma takie kluczowe znaczenie. Powinniśmy to przyjąć bardzo głęboko do swojego serca. Ważne jest też to, żebyśmy mieli świadomość, kto stoi za pokusą. Czy to jest coś, jakiś proces myślowy, który jest w nas, nudzimy się i nagle jakaś myśl przychodzi, żeby nas kusić? Czy może jest to o wiele głębszy proces, który zachodzi? I apostoł Piotr w swoim pierwszym liście napisał tak, 5:8. Bądźcie trzeźwi. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. I potem dodaje, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Te słowa, bądźcie trzeźwi i czuwajcie, myślę, ma swoją wagę tutaj w tym fragmencie. Przeciwnik, który stoi przeciwko nam, jest niewidzialny. Nie jesteśmy w stanie go zobaczyć. I to jeszcze jakby komplikuje całą sprawę. Dlatego ważna jest nasza czujność. Nie powinniśmy lekceważyć tego ostrzeżenia. Co możemy na podstawie tego fragmentu powiedzieć? Że za pokusami stoi szatan, stoją demony. To jest pewien proces, który zostaje uruchomiony poprzez moce ciemności. Jesteśmy nieustannie atakowani i powinniśmy zachować czujność w naszym codziennym życiu. Jak to działa w praktyce? Poproszę diagram numer 2. I teraz chciałbym to w jakiś sposób zobrazować. Paniom już dziękujemy. Popatrzcie, mamy to, o czym mówiliśmy, czyli pokuszenie. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. I potem mamy trzy takie sfery. Sfera myśli, sfera woli i sfera uczuć. I to są trzy obszary, w których pożądliwość chce zapanować w twoim życiu. Myśli, wola i uczucia. I jak strzałki wskazują, właśnie w tym kierunku to zmierza. W tym kierunku to zmierza. Umysł. Poproszę diagram numer 3. Zaczniemy od umysłu. Numer 3. Jest 5. Proszę trójkę, troszeczkę wcześniej. Jest. Sfera myśli. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi... Coś się rodzi, tak? Wiecie, tu jest bardzo ciekawe słowo w oryginale użyte, gdy pożądliwość zajdzie w ciążę. Niesamowite słowo. Przewracałem na różne strony i zastanawiałem się, Boże, dlaczego takie właśnie słowo jest. Czasami w Grece wiadomo, że jest to troszeczkę inaczej określone, ale sens jest taki, że pożądliwość przychodzi i chce zagnieździć się w moim i twoim umyśle. Chcę zapuścić korzenie. Chcę, żebyś skupił na niej uwagę. Chcę, żebyś ją przyjął jako swoją. Chcę po prostu zamieszkać w tobie. Może to jest tak, jak ta anegdota z szatanem, jak zapukał do kogoś, otworzyły się drzwi i zapytał, czy może wbić sobie gwoździk, tak? Pewnie niektórzy znacie tą historyjkę. No i człowiek mówi, no wbij sobie, nie ma problemu. No i wbił ten gwoździk, przeprosił za to, że przeszkodził i poszedł sobie. Za dwa dni zapukał i zapytał, czy może powiesić tu sobie swój kapelusz. No to człowiek mówi, kapelusz możesz sobie powiesić, nie problem. Ale za trzy dni znów zapukał i powiedział, przepraszam, ja tu mieszkam. Ja tu mieszkam. A więc jest to zapewne bardzo subtelne. Dotyka naszych myśli. Często nawet nie do końca to jesteśmy tego świadomi. Coś nas nęci, coś nas pociąga, o czymś myślimy. Nasze myśli odwołują się do poprzednich przeżyć, że było fajnie, że było miło, że powinieneś odpocząć, czy powinnaś odpocząć sobie, zrobić to czy tamto. I zaczyna uruchamiać się proces. Dlatego jest napisane w Bożym Słowie, którego pociągają i nęcą. Tutaj jest bardzo fajne słowo użyte. Wiecie, wędkarze stosują taką zanętę, tak się to fachowo nazywa. Polega to na tym, że wybierasz sobie miejsce, gdzie będziesz łowił ryby i przez następne kilka dni przychodzisz raz, dwa razy dziennie i tylko rzucasz trochę jedzenia, które te rybki lubią. I nic więcej, tylko cały czas je podkarmiasz. I za parę dni tam aż po prostu się kotłuje od ryb. I potem, wiecie, wystarczy to samo powiesić na haczyku i mamy ofiarę, tak? Mamy dobrą kolację na patelni. To słowo wskazuje na to, że diabeł stosuje różne fortele, żeby zwrócić naszą uwagę, żeby przyciągnąć naszą uwagę do jakiejś pożądliwości, do jakiegoś pokuszenia, abyśmy skupili naszą uwagę. Tylko popatrz. Wiecie, różne rzeczy dzieją. Czasami jest to długi proces, a czasami to są ułamki sekundy. I sami jesteśmy zdziwieni, gdzie, w którym miejscu jesteśmy. I to jest ten pierwszy etap. A więc widzimy, że tutaj jest bardzo ważne miejsce. Następuje walka. Walka z tak zwanym sumieniem przeduczynkowym. Teolodzy dzielą sumienie na przeduczynkowe i pouczynkowe i pewnie to, jak tak się poobserwujecie, to zauważycie. Jeśli coś chcemy zrobić, już jesteśmy niemalże przekonani do grzechu, wtedy uruchamia się sumienie. Nie rób tego, to jest złe. Mówi, ostrzega nas o czymś, co nie powinniśmy zrobić. I to jest tak zwane sumienie przeduczynkowe. To jest taka, nazwałbym, żółta lampka, która się zapala. Bo potem jest sumienie pouczynkowe, czyli kiedy już upadniemy w grzech, wtedy zapala się czerwona lampka, która nas informuje, że coś się już wydarzyło. Czyli jesteśmy już poza. I kiedy nasze sumienie przeduczynkowe przegra z pokusą, czyli następuje ten dialog, ta walka i w pewnym momencie sumienie przegrywa, usuwa się na bok i pokusa wchodzi głębiej. Gdzie wchodzi? Do woli. Opanowuje naszą wolę. Poproszę o diagram numer 4. I tam czytamy, gdy pożądliwość pocznie, zajdzie w ciążę, inaczej mówiąc, rodzi grzech. I drodzy, to jest ten moment, w którym już nie panujemy. Pan Jezus powiedział, jest to zapisane w Ewangelii Jana, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Grzech wbrew pozorom ma potężną moc. I myślę, że każdy z nas się o tym już przekonał w swoim życiu. Że kiedy dojdzie do tego momentu, najczęściej już nie jesteśmy w stanie powiedzieć nie. Czasami się zdarza, że gdzieś jeszcze, w tym ostatnim momencie uda nam się umknąć. Ale zazwyczaj to idziemy już jak wół na rzeź. Wola została opanowana przez grzech. I człowiek ma jeden cel, zrobić to. I to jest ten przykry moment w naszym życiu. I wreszcie, i oczywiście jest to przyzwolenie woli, naszej woli na wykonanie czy popełnienie tego grzechu. To się może dziać bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie, ale to może też być rozciągnięte troszeczkę. Zależy od grzechu, od człowieka, od jego charakteru, jego osobowości. I mamy trzeci, diagram numer 5, to jest sfera emocji. Wiecie, patrzymy pod kątem człowieka, co się dzieje w człowieku. I teraz widzimy, że gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I ktoś może powiedzieć, przecież żyję, a już tyle grzechów popełniłem w swoim życiu, tak? Za chwileczkę to wyjaśnimy. Ale na tą chwilę ważne jest to, że człowiek po popełnieniu grzechu zostaje jakby wrzucony do tego trzeciego etapu, do tego trzeciego obszaru i mówimy o poczuciu winy. Poczuciu winy, czyli mówimy o jakichś emocjach, o jakichś uczuciach, tak? O uczuciach negatywnych, z którymi się źle czuję. I niektórzy ludzie nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Winę od poczucia winy. Poczucie winy jest w sferze emocji naszych po popełnieniu grzechu. Wina to jest to, co jest przed Bogiem. Popełniliśmy grzech i jestem winny przed Bogiem. I to są dwie różne rzeczy, które należy rozróżnić. Uruchamia się sfera emocji i nasze emocje mówią, jesteś winny. To jest krzyk w naszych emocjach. Jesteś winny, jestem winny. I chodzimy często przygnębieni i szukamy drogi wyjścia z tego. Drodzy, patrząc na ten diagram, na te trzy obszary, musimy sobie zadać pytanie, bardzo ważne pytanie, gdzie jest obszar zwycięstwa chrześcijanina? W którym momencie? Czy w sferze umysłu, czy w sferze woli, czy w sferze emocji? Gdzie jest ten obszar, gdzie się odbywa walka i gdzie możemy odnieść zwycięstwo? Drodzy, polem bitwy Starego Przymierza była wola. Wola człowieka. Bóg nadał człowiekowi prawo. Doskonałe prawo. Biblia w wielu miejscach mówi, że prawo jest doskonałe. Bo ono jest doskonałe, bo prawo odzwierciedla naturę Boga. On jest święty, jest bez grzechu i kiedy studiujemy prawo, to widzimy, że jest cudowne. Ale gdzie leży problem? Problem leży po stronie człowieka. Po naszej stronie. To my nie przystajemy do tego prawa. I tu jest problem. I kiedy Bóg nadał prawo Izraelitom, to zawarł z nimi umowę w obszarze woli. Dlatego, kiedy czytacie prawo, jest nie będziesz albo będziesz, tak? Nie wolno ci tego albo będziesz robił to. Czyli Bóg nie dyskutuje, tylko nadaje pewne zasady i mówi, masz tak żyć. I teraz człowiek bierze to prawo i stwierdza, że się do tego nie nadaje. I wiecie, smutne jest to, że wielu chrześcijan dzisiaj próbuje prowadzić swoje życie właśnie w oparciu o swoją wolę. I próbują walczyć ze swoją starą naturą. I próbują ją dostosować do nowych realiów. I nieraz się tak zastanawiam i myślę sobie tak. Gdyby w tym obszarze, w obszarze woli, można dojść do świętości, to Chrystus umarł daremnie. Bóg powinien przysłać mentorów, którzy wyćwiczyliby nas w silnej woli. Pokazaliby nam, jak sprzeciwiać się grzechowi. I wytrenować w nas taką silną wolę, żebyśmy mogli powiedzieć, to nie, to nie, to nie, to nie, do widzenia, z tym nie chcę mieć nic wspólnego. Ale niestety tak nie jest. I myślę, że najlepszym przykładem są sami Izraelici. Widzimy jak wiele kryzysów w historii Izraela było, jeśli chodzi o świętość życia. O świętość życia, o przestrzeganie Bożego prawa. Nie potrafili. Apostoł Paweł w Rzymian 3:20 napisał tak. Dlatego z uczynków zakonu, prawa, nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Usta są zamknięte. Gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. I wiecie, ten obszar może również być błogosławieństwem dla nas, bo możemy poznać grzechy, które gdzieś tam dotykają naszego życia. Te obszary, w których diabeł ma jeszcze przystęp. I w jaki sposób możemy poznać? Przez prawo. Często się mówi, a to Stary Testament, ja tam tego nie będę czytał. Ale ileż miejsc Nowego Testamentu odwołuje się do Starego, gdzie Bóg mówi, tak postępuj, a tak nie rób. Na przykład list do Efezjan, 4, tam bodajże od 15 wersetu i 5 tam do 20 wersetu cały czas mówi, kto kradł, niech kraść przestanie. Kto kłamał, niech przestanie kłamać. Kto obmawiał, niech przestanie obmawiać. Mamy tam mnóstwo przykazań, które Bóg kieruje do człowieka. I to nie jest tak, że nie musimy się nimi interesować. Bo właśnie poprzez studiowanie Bożych zasad dochodzimy do dobrego sumienia. Sumienie jest tak jak gitara. Gdybym poprosił Roberta, by rozstroił ten instrument, a potem bym go wziął w ręce i zaczął nim grać, to wierzcie mi, za chwileczkę byście mnie poprosili, żebym przestał. Bo by było nieprzyjemne do słuchania. Dlaczego? Bo jest rozstrojony. Ale kiedy go nastroimy, a dzisiaj mamy różne urządzenia, że można bardzo dokładnie nastroić, i wirtuoz weźmie w swoje ręce instrument i zaczyna grać, to aż przyjemnie słuchać. I podobnie jest ze sumieniem. Ono jest zdeformowane, ale może być nastrojone, może być oczyszczone poprzez Słowo Boże. Kiedy zaczynamy poważnie traktować Boże Słowo, kiedy nie tylko szukamy, aby budować swojej wiary, ale również szukamy Bożej woli w naszym życiu. Mówię, aha, Panie Boże, mam pracować, nie mam być pasożytem. Aha, mam, moje usta nie powinny kłamać. Aha, moje ręce nie powinny okradać. Aha, nie powinienem obgadywać, obmawiać moich braci, w ogóle ludzi. I można też spojrzeć w drugą stronę. I nasze sumienie się dostraja do Bożych standardów. I może nasze życie jeszcze nie być doskonałe, ale kiedy jesteśmy świadomi tych rzeczy i wpadamy w to, to przynajmniej wiemy, że nasze życie nie jest w porządku. Natomiast jeśli nie wiemy o tym, to żyjemy w nieświadomości. I nawet nie wiemy, że robimy coś, co się Bogu nie podoba. Gdzie zatem jest pole bitwy? Pole bitwy jest w pierwszym obszarze, czyli w sferze umysłu. Tutaj rozgrywa się wszystko. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, napisał tak, od 4 wersetu. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. To nie jest walka z ciałem, ze swoimi słabościami. Paweł tutaj mówi jasno i rzeczowo, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Gdzie są zamysły? Tutaj. Tutaj mieszkają nasze zamysły, w naszym umyśle. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do posłuszeństwa, w posłuszeństwo, poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest instrukcja, gdzie i jak odbywa się walka w nas. To nie jest walka z ciałem, ale ta walka jest w sferze naszego umysłu. Polem bitwy jest nasz umysł I proszę, diagram numer 6. Na tym diagramie widzimy już nie umysł człowieka, ale widzimy coś wyjątkowego. Widzimy wzgórze Golgoty. Krzyż Jezusa Chrystusa po lewej i po prawej stronie dwóch złoczyńców, którzy zakończyli tam swoje życie. To dzieło Jezusa Chrystusa jest twoim i moim zwycięstwem. I na nim opieramy się i budujemy. I drodzy, teraz przejdziemy do diagramu numer 7. Ponieważ ten diagram jest zobrazowaniem wersetu zapisanego w 2 Koryntian 5 rozdział 17 werset. A brzmi on tak. Tak więc, jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I popatrzcie na ten obraz. Po lewej, czyli po waszej też lewej, tak, mamy historię od dziecka do momentu narodzenia na nowo i to jest to stare. I powyżej macie obraz. To jest takie serce, każdy z nas ma serce, symbolizuje serce, a w tym sercu jest tron. Tron zarezerwowany, kiedy Bóg stwarzał człowieka, to miejsce było zarezerwowane dla Boga. To jest takie najświętsze miejsce w nas, które Bóg zarezerwował dla siebie. I kiedy człowiek upadł w grzech, to kto zasiadł na tym tronie? Ja, nasze ego. Nasz egocentryzm. Ja jestem najważniejszy. Tam, gdzie jestem ja, tam jest centrum wszechświata. Wszystko ma mi służyć, ma mi być podporządkowane. Wszyscy mają mi służyć. Wspiąć się jak najwyżej. I człowiek taki żyje właśnie w taki sposób. I teraz słyszy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Otwiera swoje serce. I Bóg przemienia jego życie. I dlatego mamy, jestem w Chrystusie i wtedy jestem nowym stworzeniem. I co tutaj mamy po prawej stronie? Przede wszystkim Boże Słowo mówi, że wszystko stało się nowe. Wszystko. Co znaczy wszystko? Wszystko znaczy wszystko, tak? Wszystko zostało się nowe w twoim życiu, jeśli narodziłeś się, narodziłaś na nowo. To jest niesamowite. Wiecie, często nad tym słowem się pochylam, mówię, Boże, jak to rozumieć? To słowo wszystko. Wszystko stało się nowe. I mamy znów ten sam tron naszego serca. Ale popatrzcie, jaka głęboka zmiana zaszła. Kto siedzi na tronie? Nasz Pan. On jest Panem mojego życia. Kiedy pokutowałeś przed Bogiem, oddałeś swoje serce, swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wyznałeś, że Jezus jest moim Panem. I wtedy Pan Jezus powiedział, dobrze, zasiądę na tronie twojego serca i będę twoim Panem. Drodzy, druga bardzo ważna rzecz jest, obok stoi urna, a w tej urnie jest już spopielone nasze ego. I za chwileczkę do tego przejdziemy. A po drugiej stronie jest nowe stworzenie. Jest to człowiek, nowy człowiek, który jest uniżony przed Bogiem i który jest usłużny dla ludzi. Człowiek przepełniony pokorą, miłością, szacunkiem do drugiego człowieka. To jest cud. I myślę, że większość z nas tutaj na tej sali doświadczyliśmy tego. Wiecie, próbujemy w swoim życiu funkcjonować w oparciu o uczucia. I niektórzy z nas może by powiedzieli, ale ja tego nie czuję. Ja też. Ale Boże Słowo tak mówi i tego doświadczyłem i widzę w moim życiu to nowe. Dlatego Boże Słowo mówi, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drodzy, problemem jest to, że człowiek narodzony na nowo ciągle myśli kategoriami starego człowieka. I ciągle widzimy siebie takich biednych, siedzących na tronie i niepasujących do nowej rzeczywistości. Ale znów chciałbym podkreślić to słowo, stare przeminęło. Jesteś nowym stworzeniem. Prawda o tobie jest po tej stronie. Tamto już przeminęło, to już nie istnieje, to już było. I należy o tym zapomnieć. Ostatnio w klubie Filadelfia, który mamy co wtorek, mówiliśmy o kotwicach przeszłości. Wiecie, kotwica to jest coś takiego, co nas trzyma, trzyma statek, jacht na wodzie. Rzucasz kotwicę i możesz być spokojny, to jest tak jak ręczny hamulec w samochodzie. Chociaż łódka dryfuje sobie wokół tej kotwicy, ale nigdzie dalej nie popłynie. I często chrześcijanie mają takie wypuszczone kotwice w przeszłość. I te kotwice ich trzymają i nie potrafią żyć nowym życiem. Tylko ciągle stoją w miejscu i ciągle rozpatrują, roztrząsają i rozpłakują się nad starym życiem. Ale to przeminęło. Chciałbym, żebyście to słowo wzięli sobie głęboko do serca. Jeśli nie uwierzymy w to, nie zrobisz kroku do przodu. Nie wejdziesz w nowe. Nie doświadczysz nowego. Tylko ciągle będzie to stare i stare i stare. Ciągle będziemy tego starego człowieka podpierać kołkami, żeby jakoś w tym kościele ładnie wyglądał. Ale to nie jest Boży plan. Jeśli ktoś w Chrystusie nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ty i ja, jeśli narodziliśmy się na nowo, możemy spokojnie dzisiaj wyznać przed Bogiem, przed szatanem, przed aniołami, przed ludźmi i powiedzieć, jestem nowym stworzeniem, bo narodziłem się na nowo. A dlatego, że jestem nowym stworzeniem, stare przeminęło. I wszystko stało się nowe. I Bóg, wiecie co czyni poprzez Boże Słowo? Stara się skupić naszą uwagę na nowym. Popatrz, co ja uczyniłem dla ciebie. A mówi, nie, Panie Boże, bo ja jeszcze tutaj, ja jeszcze mam tyle spraw tutaj do za... Bóg mówi, zostaw to. To przeminęło. Choć pokażę ci to nowe. I drodzy, chciałbym kilka takich miejsc, które mówią o nowym, pokazać, podzielić się z wami. I pierwsze, Galacjan 5:24. A ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Tu jest użyty czas przeszły dokonany. Ci, którzy należą. Czyli mówimy o tym, jestem w Chrystusie, należę do Niego. A więc to jest częścią tego nowego. Moja stara natura została ukrzyżowana wraz z Chrystusem. Niesamowicie cudowna wiadomość. Tu jest bardzo ważna rzecz, bo my często szukamy i myślimy, że Bóg już rozprawił się z naszą cielesnością. Ale ona ciągle jest w nas. Jeśli tylko jej pozwolimy działać, to będzie działać. Ale to my umarliśmy dla naszego ciała, dla naszej cielesności. Dokładnie tak brzmi w oryginale. My. I zostaliśmy wzbudzeni do życia z Chrystusem i dla Chrystusa. I to jest ta różnica. Dlatego apostoł Paweł czyni piękne wyznanie i mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To nie jest taka chrześcijańska formułka pierwszego wieku chrześcijaństwa. Apostoł Paweł z głębi serca wyznaje to, czym żyje, o czym jest przekonany i czego doświadcza. I mówi, jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Bo kiedy On umarł na krzyżu, to wraz z Nim ja umarłem. Ten stary szaweł buntowniczy, arogancki i tak dalej, moglibyśmy wiele rzeczy wymieniać o nim. Tam umarł na krzyżu. Mówi, teraz jestem nowym stworzeniem. I już nie ja żyję, ale Chrystus żyje we mnie. A mówi, a obecne życie moje jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Jest wiele miejsc, które mówią o tym. I drodzy, możemy walczyć z sobą, ze swoimi pokusami, ze swoimi grzechami, ze swoimi słabościami. Ale to, co obserwuję w Bożym Słowie, co obserwuję też w swoim życiu, to ważne jest zajęcie właściwej postawy wobec samego siebie, wobec grzechu, wobec świata. W liście do Galacjan Paweł napisał, że chlubi się z krzyża Pana Jezusa Chrystusa, przez którego został ukrzyżowany dla świata, a świat został ukrzyżowany dla niego. 6 rozdział. Mówi, wiele miejsc wskazuje jednoznacznie na to, że jesteśmy w tej nowości, w niesamowitej pozycji przed Bogiem. I teraz, kiedy chrześcijanin jest świadomy tego, czym jest to nowe, i przychodzi pokusa. Przychodzi do ciebie pokusa. I wtedy możesz to, co robił Pan Jezus. On mówił to, co mówiło o Nim Pismo. Szatan przyszedł i mówi, napisano. A Pan Jezus powiedział, napisano też, tak? Nie samym chlebem żyje człowiek. Pan Jezus używał Bożego Słowa. Autorytetu Bożego Słowa. I kiedy przychodzi pokusa do twojego życia, możesz stanąć i powiedzieć, ty szatanie, ty wiesz, że ja umarłem dla starej natury, że ja umarłem dla grzechu, że ja umarłem dla pożądliwości i dla namiętności, że ja umarłem dla świata i ja również umarłem dla ciebie. Jestem nowym stworzeniem i teraz żyję dla Jezusa Chrystusa. To jest akt wiary, to jest akt wyznania. Jeśli w to wierzymy, diabeł odstępuje, bo wie, że znamy prawdę, co to znaczy, że jesteśmy nowymi stworzeniami. To naprawdę działa. Ja około 15 lat temu, przez pierwsze 20 lat walczyłem i chciałem podobać się Panu Bogu. I chciałem ze wszelkich sił i możliwości tego starego człowieka jakoś doprowadzić do takiego stanu, żeby Pan Bóg powiedział, no Bogdanie, odwaliłeś wielką robotę, wyglądasz jak chrześcijanin. 20 lat mi to zajęło. I wiecie, w pewnym momencie, tak jak apostoł Paweł, 7 rozdział, stanąłem pod ścianą, powiedziałem, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dlatego, że działałem w sferze woli. Chciałem ja to zrobić, mocą swej woli, ale przegrałem. I wtedy byłem szczery przed Panem Bogiem. Powiedziałem, Boże, jeśli to nie działa, to to nie ma sensu. W ogóle to chrześcijaństwo nie ma sensu. I byłem bliski nawet stania się takim nominalnym. A, tam sobie siądź, może ten Pan przyjdzie, może się ulituje nade mną. Ale postanowiłem jeszcze raz wziąć do rąk Biblię i zacząć czytać ją jeszcze raz od nowa. Mówię, Boże, może tu jest jakiś klucz, może tu jest coś, czego ja nie rozumiem. I wtedy Bóg objawił mi, że wraz z Nim umarłem i że wraz z Nim zostałem wzbudzony do nowego życia. To przyniosło głęboką rewolucję w moim życiu. Przestałem z sobą walczyć i skupiłem się na pierwszym obszarze, obszarze myśli, bo tam się wszystko zaczyna w twoim życiu. Co o sobie myślisz? Jak siebie postrzegasz w Chrystusie? Jak siebie widzisz wobec świata, wobec starej natury, wobec grzechu, wobec pokus? To są bardzo ważne pytania. Jeśli widzimy siebie jako nowe stworzenia w Chrystusie, umarłe i zmartwychwzbudzone do nowego życia, wtedy mamy przed sobą otwarte drzwi do zwycięskiego życia. To nie znaczy, że nie zdarzy się. Dlatego Pan Bóg przewidział ten trzeci aspekt i proszę, jeszcze przyjrzyjmy się przez chwilę. Może cofniemy. O, jest. Sfera emocji. sfera emocji, bodajże 9, 8 albo 9, proszę. O, jest. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. To jest pewien proces, poprzez który diabeł chce ciebie i mnie doprowadzić do upadku, do śmierci. Niektórzy głoszą, że jeśli się narodziłeś na nowo, to nie możesz już odpaść od łaski Bożej. Można. I pokażę wam za chwilę jak. Wyobraź sobie, że masz jakiś problem, czy popadasz w jakiś ten sam grzech. Niech to będzie pornografia. Raz przychodzisz, lądujesz w sferze emocji, poczucie winy, przychodzisz do Boga, przepraszasz, przyjmujesz Boże przebaczenie. Wstajesz z kolan i wracasz do pozycji sfery pierwszej. Tydzień było fajnie, po tygodniu znów pędz i znów leżysz. I znów poczucie winy. Ale znów zbierasz sobie siły, przychodzisz do Boga, przepraszasz Go, otrzymujesz przebaczenie i znów wracasz rześki, wolny i zaczynasz kolejną rundę. I tak się powtarza, powtarza, powtarza. Sumienie działa coraz słabiej. Za każdym razem następuje osłabienie naszego sumienia i przeduczynkowego, i pouczynkowego. Człowiek, który popełnia systematycznie ten sam grzech, w pewnym momencie wyłącza swoje sumienie. I dochodzi do takiego momentu, że już nie czuje wyrzutów sumienia, nie czuje winy. Wręcz czasami zauważam ludzi, którzy mówią, no a wszystko w porządku jest. Coś tak źle odczuwałem to wszystko. To jest w porządku. Wielu ludzi tak robi. Usprawiedliwiamy się. I diabeł odsuwa nas i przychodzi ten najważniejszy atak, kiedy mówi, ty się nie nadajesz do Królestwa Bożego. I niektórzy ludzie mu przyznają rację i mówią, masz rację. Jestem zerem, nie nadaję się. Zatwardziałość serca. To jest ten proces. To nie trwa tydzień, miesiąc, to trwa czasami latami, gdzie szatan spokojnie, systematycznie doprowadza człowieka do upadku. Musimy być czujni i nie iść na kompromis z jakimkolwiek grzechem, bo grzech może doprowadzić do takiego stanu. Ale załóżmy, że jest inna sytuacja, że coś się zdarzyło, tak? Walczymy, stoimy w wierze, ale czasami szatan przygotuje taką zasadzkę, że jesteśmy sami zdziwieni, że wylądowaliśmy na trzecim obszarze. Mówimy, wow, zdarzyło mi się. I Bóg przygotował możliwość wyjścia, czyli możemy wyznać swój grzech. I w pierwszym liście Jana czytamy, w wielu innych miejscach, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wiecie, kiedy przygotowywałem ten diagram, patrzyłem na niego, mówię, Boże, jaki Ty jesteś cudowny. On nas zabezpieczył pod każdym względem, abyśmy byli zwycięzcami. Możemy tak jak bokserzy na ringu, dostać w zęby i leżymy i sędzia odlicza, ale Bóg mówi, nie przejmuj się, ty wygrałeś, tylko wstawaj. Naprawdę, ten mecz już jest wygrany, tylko wstań. Musimy podjąć decyzję, czy będziemy ufać sobie, swoim odczuciom, myślom, wrażeniom, czy będziemy chodzić w Bożym Słowie. Boże Słowo jasno określa, kim jest nowe stworzenie. Umarliśmy dla świata, umarliśmy dla pożądliwości, dla grzechu, dla starej natury i zostaliśmy zbudzeni do nowego życia, do życia z Chrystusem. I Bóg zachęca nas do tego, abyśmy skupili całą swoją uwagę na tym nowym, które Bóg przygotował nam w Jezusie Chrystusie. Drodzy, to, co dzisiaj chciałbym w taki szczególny sposób podkreślić i przekazać, to powiedzieć jedną z ważnych rzeczy, że ważne jest, istotne jest dbać o to, aby mieć dobre sumienie i czyste sumienie przed Bogiem i przed ludźmi. Kiedy nie ma czasu za wiele, ale gdybyśmy zrobili takie studium, na przykład jak to wyglądało w życiu Pawła. Paweł mówi, nie oskarża mnie moje sumienie, albo moje sumienie potwierdza to, co mówię. Więc dla niego to było ważne, co mówi jego sumienie, ale jego sumienie było dobre, było oczyszczone. I ono działało w ten prawidłowy sposób. I dla Pawła jego sumienie miało ważne miejsce w duchowym życiu. A więc warto się przyjrzeć i zadbać o to, abyśmy mieli czyste sumienie przed Bogiem. Jakże często takie zbrukane sumienie jest przeszkodą w modlitwie. Jakże często diabeł przychodzi i mówi, ty pamiętasz, coś wczoraj zrobił, a dzisiaj tak rączki podnosi, żeby ci Pan Bóg coś tam dał? Daj se spokój, Bóg nawet nie słyszy tego, co mówisz. Diabeł wykorzystuje każdą okazję, aby nas oddzielać od Pana Boga. Druga rzecz ważna, do której zachęcam, zróbcie sobie listę swoich słabości. Przyjrzyjcie się swojemu życiu, w jakich obszarach zdarzają wam się wpadki. Bądźcie świadomi tych słabych punktów i spróbujcie podjąć bój, walkę w wierze. Przeciwstawcie się tym słabościom, ogłoście przed Bogiem, przed ludźmi w wierze, w zaufaniu, że jesteście nowymi stworzeniami i że umarliście dla tej czy tamtej sprawy, tamtego grzechu. Pamiętajmy o tych trzech obszarach, o tych trzech polach, jeśli chodzi o pokusę. Twój umysł, tu się wszystko zaczyna. Jeśli przegrasz w sferze umysłu, lądujesz w sferze woli i tam grzech spróbuje zapanować. Opanować twoją wolę. A kiedy opanuje twoją wolę, lądujesz w sferze emocji, czyli z poczuciem winy. Drodzy, na koniec, zazwyczaj przy różnych okazjach życzymy sobie dużo zdrowia. Prawda? Imieniny, urodziny, jakieś okoliczności. A ja chciałbym dzisiaj życzyć wam dobrego i czystego sumienia. I tak patrząc na Boże Słowo, odniosłem wrażenie, że to jest chyba ważniejsze. Mieć dobre i czyste sumienie. I tego chciałbym wam życzyć, żebyśmy do tego dochodzili. A do czystego i dobrego sumienia można dojść, kiedy walczymy, kiedy ufamy Bogu, kiedy stoimy na fundamencie Jego Słowa, kiedy do naszego życia wkracza Jego zwycięstwo, krok po kroku, dziedzina po dziedzinie, obszar po obszarze. On jest po naszej stronie. I zwycięstwo, które dokonał 2000 lat temu, może, i to jest Jego pragnieniem, aby zatriumfowało w twoim życiu. Nie potrzebujesz mieć silnej woli. Kiedyś myślałem, że jako chrześcijanin muszę mieć silną wolę, ale odkryłem, że jest potrzebna głęboka wiara, głębokie zaufanie Bogu, a na to stać każdego z nas. Wszyscy jesteśmy uzdolnieni do tego, aby bezgranicznie zaufać Bogu, bo On jest godzien zaufania. Jego słowo jest godne zaufania i może stanowić fundament w twoim i w moim życiu. Drodzy, stańmy przed Panem. Jego dzieło jest doskonałe. Jego krzyż, przez który przeszedł, dokonał rewolucji w dziejach świata. I to ta rewolucja dotyczy również ciebie. I dzisiaj chciałbym się modlić wraz z tobą, prosić Pana. Tak jak apostoł Paweł modlił się, zginam kolana i modlił się o to, aby Bóg dał ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, aby oświecił oczy serca, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jakie dziedzictwo jest udziałem świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. To jest dzisiaj moją modlitwą i chcę wraz z tobą stanąć przed Panem, aby Bóg nam objawił, bo jesteśmy Jego żołnierzami, jesteśmy zwycięzcami. Panie, dziękuję ci, że 2000 lat temu dokonałeś zwycięstwa, triumfu. To z twoich ust wyszło, że się wykonało. A więc to jest skuteczne, jest skończone, jest zamknięte. Boże, tak modlimy się dzisiaj, stoimy przed Twoim tronem, bo chcemy, aby to Twoje zwycięstwo zatriumfowało w naszym życiu, aby ono było widoczne coraz bardziej w moim, w naszym życiu, aby Twoja moc mogła objawiać się w naszej codzienności. Nie chcemy walczyć siłą naszej woli, ale pragniemy ufać Twemu dokończonemu dziełu. Dziękujemy Ci, że wraz z Tobą umarliśmy i że wraz z Tobą zostaliśmy zbudzeni do nowego życia i że stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. Błogosław nas, Panie. Prowadź nas w tym nowym. Chcemy doświadczać każdego dnia zwycięstwa. A Tobie niech będzie chwała we wszystkim, Boże. Dziękuję Ci, że tak bardzo nas umiłowałeś, że swego Syna posłałeś, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I abyśmy mogli to wielkie dzieło zbawienia doświadczać każdego dnia w naszym codziennym życiu. Bądź uwielbiony, błogosław, przenikaj nasze myśli swoim słowem. A Tobie, Boże, niech będzie chwała we wszystkim. Amen.